Skoro jesteśmy przy takich podwójnych lokomotywach, tutaj też właśnie Pafawag zasłynął, że wyprodukował na podstawie tych słynnych siódemek mocną lokomotywę elektryczną, ale przy okazji tych podwójnych lokomotyw też musieliśmy sięgnąć pod rosyjskie i czechosłowackie.
Wówczas czechosłowackie. No niestety tych lokomotyw u nas nie ma, są w formie modeli. W formie modeli są, można je sobie zobaczyć bardzo dokładnie z każdej strony. Natomiast już w tej chwili z tego, co się orientuję, to one są w bardzo pojedynczych egzemplarzach. Jeszcze funkcjonują, jeszcze jeżdżą. Natomiast głównie właśnie jako towarowe lub manewrowe lokomotywy. Jako pasażerskich już z tego, co wiem, się ich nie używa, chociaż używało się ich, one bardzo dobrze funkcjonowały. Te czechosłowackie przede wszystkim. One oczywiście też były robione na bazie rosyjskich, radzieckich właściwie wtedy jeszcze lokomotyw. Natomiast myśmy sięgnęli głównie po te czechosłowackie i te czechosłowackie u nas całkiem dobrze funkcjonowały.
Zapytam o tak zwanego Kanciaka albo o Sputnika ET-21, lokomotywa, która w dalszym ciągu jeździ i między innymi jeździ na takich liniach jak na przykład do Zakopanego. Jeżeli zwykły elektrowóz nie da rady, ET-21 w dalszym ciągu jeździ. Widzę w barwach na przykład Deutsche Bahn Schenker jako pociąg towarowy, więc okazuje się, że myśl, która ma już naprawdę bardzo, bardzo dużo lat, w dalszym ciągu, mimo upływu czasu, daje radę.
Ale co pan chce od ET-21? To była naprawdę bardzo silna lokomotywa, to zdecydowanie tutaj ja będę bronił jej, że tak powiem, z pełnym przekonaniem, bo to...
Ja też jej bronię.
To jest jedna z najsilniejszych tego typu lokomotyw. I to, że jeździ w Deutsche Bahn, to wcale mnie to nie dziwi. Zresztą trzeba pamiętać, że Niemcy bardzo wiele tak naprawdę zapożyczyli z naszych lokomotyw w swoich pociągach. Natomiast i zresztą nie tylko z naszych, oni w ogóle sporo zapożyczyli. Natomiast ET-21, tak jak pan powiedział, na trasie Kraków-Zakopane, to co mówiłem wcześniej o tych dieslakach, tak? No to na tej trasie to jest właściwie non-stop. Tam tylko coś się zepsuje, to się tą lokomotywę podłącza i ona daje radę i ciągnie naprawdę duże składy. Natomiast Kanciak, no ładne określenie. Rzeczywiście, fakt jest faktem, że tutaj z tego co wiem, to nawet u nas w Warszawie, w parowozowni na Pradze, jest kilka ET-21 jako manewrowe lokomotywy. I nawet widziałem kiedyś ET-21, że tak powiem, przeprowadzającą pendolino na swój własny tor, także można.
Służy.
Służy, oczywiście, że służy. I jak widać, i przeszłość z przyszłością się może spotkać w jednym miejscu. Tak jak u nas w muzeum.
Porozmawiamy teraz o niezrealizowanych projektach, bo takie też były, ale ja słyszałem, że stoi tutaj spiskowa historia dziejów. Byliśmy bardzo blisko wyprodukowania dobrej lokomotywy spalinowej na 160 km i takowa jedna stoi, SU-47 albo SP-47. No i byliśmy też bardzo blisko lokomotywy bardzo szybkiej, pasażerskiej na podstawie tych najsilniejszych, jednych z najsilniejszych lokomotyw, czyli ET-22, ale podobno nie spodobało się to naszemu wschodniemu sąsiadowi.
No nie jest to jedyny przykład, kiedy się naszemu wschodniemu sąsiadowi coś nie spodobało i musieliśmy z tego zrezygnować. O naszym przemyśle samochodowym nawet nie ma co wspominać, bo to jest najlepszy przykład i najbardziej jaskrawy, kiedy wszystkie możliwe nasze projekty zostały po prostu przez wschodniego naszego wielkiego brata odrzucone. Dokładnie ta sama sytuacja miała miejsce w przypadku naszych lokomotyw. 22, o której pan wspomniał, była jedną z najsilniejszych lokomotyw, w prototypie oczywiście, jedną z najsilniejszych lokomotyw, jakie udało nam się wyprodukować. Powstały z tego, co pamiętam, 3 sztuki i żadna tak naprawdę nie wyszła do stałej służby, bo nie. Trzeba było ściągnąć raczej rosyjskie, radzieckie lokomotywy i je zaprząc do naszych wagonów niż te nasze wynalazki. Jeżeli chodzi o lokomotywę pasażerską, mamy prototyp. Rzeczywiście, ten prototyp się zachował. Ale to jest tylko prototyp. Rzeczywiście silnik był tam naprawdę bardzo potężny, ale przede wszystkim kształt tej lokomotywy, bardzo futurystyczny tak naprawdę, jak na tamte czasy. Sam układ jezdny, który był przez Polaków zaproponowany, był rewolucyjnym układem. I rzeczywiście, gdyby te lokomotywy można było wprowadzić do normalnego użytku, myślę, że mogłyby zrewolucjonizować całą europejską kolej. Bo takie koleje dopiero zaczęły powstawać 10-15 lat później, na zachodzie, wcale nie tutaj. A szkoda. Bo naprawdę to była bardzo piękna lokomotywa.
Ale mamy teraz EP-09, które zostały wyprodukowane w Gliwicach. No i lokomotywy, które rozpędzają się do 160 km i mimo upływu lat w dalszym ciągu w służbie, ale jeszcze wcześniej EP-08. Tak, czyli pociągi, które były ciągnięte, mogły jeździć z prędkością do 140 km, bo powyżej 160 już zaczęło się coś dziać z tą lokomotywą. Nazywane tak dosyć ciekawie świnki albo jagodzianki.
Tak, zgadza się. Bardzo ładne swoją drogą, takie troszeczkę okrąglutkie, ale bardzo ładne. Natomiast no, z tymi 140 to też pan troszeczkę przesadził, ale tak, można było. Tam na liczniku, z tego co pamiętam, było nawet 180 w niektórych modelach, ale przy 160 to już były problemy techniczne dość duże, raczej nie przekraczało się, 135 to się już raczej nie przekraczało, ale jak na tamte czasy to była wielka prędkość. I to trzeba pamiętać, że to była prędkość z taborem, to nie była prędkość samej lokomotywy. Tak, Świnki zdecydowanie to były bardzo, bardzo fajne lokomotywy. Sam pamiętam, że chyba no, 135 to jechałem na pewno. Taką Świnką. Także tak, można było. Współczesne lokomotywy wcale tyle nie rozwijają na niektórych trasach, co wówczas. Tylko trzeba pamiętać, że było troszeczkę inne podejście wtedy. Wtedy liczył się nie tylko pasażer, tak, ale liczyła się jakość również samych lokomotywy. W tej chwili troszkę inaczej się na to patrzy. W tej chwili liczy się czas przejazdu, liczy się wygoda pasażera, natomiast już niespecjalnie się patrzy na to, tak naprawdę skąd jest lokomotywa, jakiego typu jest to lokomotywa, ściągamy lokomotywy z zagranicy, sami tych lokomotyw już w tej chwili takich dobrych nie produkujemy, a szkoda. Mamy co prawda, tak jak pan powiedział, przykład Gliwic, przykład Pesy, gdzie te Elfy, prawda, są takimi lokomotywami, które już są robione na bazie tych najnowocześniejszych lokomotyw. Jest to polska myśl techniczna, ale jednak zapożyczone są pewne elementy. Ale w dalszym ciągu to już nie jest to. Jednak w tamtych, jeszcze w latach powiedzmy 70., 80. XX wieku bardziej chciano zrobić coś własnego, swojego, żeby zapisać się jakby tutaj złotymi zgłoskami w historii polskiej kolei. I oczywiście miało to związek również no, z pewną niesuwerennością naszego kraju, tak, w tamtym okresie. Chciano w jakiś sposób tą suwerenność również podkreślić poprzez własną myśl techniczną. Wszystkie te projekty, o których rozmawialiśmy, tak, to była właśnie polska myśl techniczna mająca na celu również podkreślenie tej polskości samych polskich kolei. Starano się raczej nie ściągać rzeczy z zagranicy. Pewne rzeczy zostały nam narzucone, tak, jak już wspomniany Gagarin, czy czechosłowackie lokomotywy, ale jednak te nasze lokomotywy miały zawsze coś tak specyficznego polskiego i tak starano się to zawsze robić. W tej chwili już się odchodzi od tego. No ja rozumiem, mamy multikulturowość, mamy globalne połączenia kolejowe również. Ostatnio próbowałem nawet znaleźć połączenie i znalazłem, żeby było śmieszniej, koleją do Wielkiej Brytanii bez żadnego problemu, wsiadam w Warszawie, wysiadam w Londynie i można. Natomiast już jest to mniej właśnie, no, nie chcę użyć słowa narodowe, bo to jakby nie o to chodzi, tak? To jest, natomiast mniej w tym jest tej polskiej myśli technicznej niż było jeszcze jakiś czas temu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Faktem jest to inaczej. I może ze względów technicznych to dobrze, że korzystamy również z innej myśli technicznej niż tylko nasi inżynierowie. A z drugiej strony jest to kawał polskiej historii i również historii polskiej kolei, która jest naprawdę piękną historią. I myślę, że warto do tej historii również czasem wrócić. Ze względu chociażby na tradycję.